Zanim rozpoczniemy nowy, bardzo ważny odcinek Gadu-Gadek, podziękujemy naszym nowym patronom. To Ania Sowińska z Fundacji Plan Daltoński, nowy patron anonimowy oraz, jak dwa tygodnie temu, Piotr Brzozowski. Bardzo dziękujemy. Przy okazji przypominamy, Edugadki są na Patronite. Czekamy na wasze wsparcie, jeżeli to możliwe. Jeżeli to niemożliwe, to zapraszamy na nowy odcinek.
Edugadki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edugadki.
Dzień dobry, Jacek Staniszewski z Warszawy. Zapraszamy na 74. odcinek naszego podcastu. Z drugiej strony z Tarnowa będzie mówił do państwa
Marcin Zaród.
Marcin Zaród, który ostatnio na Facebooku napisał, że chce kogoś wsadzać do więzienia. Marcin.
Tego się kuźwa nie da, sorry, ale logicznie argumentować. Po prostu trzeba wejść, wsadzić kogoś do więzienia, zobaczyć go za kratkami.
Ale
i wtedy zapytać go, czemu chłopie nie słuchasz ludzi, którzy do ciebie mówią, czy na ten gorszucha jest jakaś, nie wiem, klątwa, czy ten budynek jest ogarnięty klątwą, która od II wojny światowej po prostu nie pozwala przenikać głosom z zewnątrz do wewnątrz. I tyle się mówi w edukacji o dawaniu feedbacku i o uwzględnianiu feedbacku. Natomiast wszyscy mają to robić, tylko nie urzędnicy. Sorry, ale to po prostu...
Ale chodzi ci konkretnie o co? Chodzi ci konkretnie o to, rozumiem, zdenerwowałeś się, ale chodzi ci o to, że za dużo, tak? Za dużo mamy do zrobienia. Chodzi ci o, bo jesteś tak zdenerwowany, że muszę cię trochę uspokoić. Chodzi o materiały, o podstawę programową, która nam się każe...
Chodzi o podstawę programową, ale i siatkę godzin, tak? Aha. Bo to wszystko idzie z góry i... Weseli panowie i panie siedzą sobie gdzieś tam i wymyślą sobie od czasu do czasu, a może by jeszcze na przykład taki przedmiot był przydatny, a może taki. I chyba na drugim końcu nie ma nikogo, kto to zlicza i nagle się okazuje, że dziecko ma 40 godzin w szkole. I sorry, ale są tysiące rodziców, którzy są wkurzeni na tę sytuację i już minął czas tego, żeby robić akcję w stylu, zróbmy coś, bądźmy ludźmi, tarararam. Jest system, który nie jest systemem przyjaznym uczniowi ani nauczycielowi. To jest tak jak z tym facebookowym memem, że powpuszczano czerwone i czarne mrówki do jednego słoika, wymieszano to i te mrówki zaczęły się gryźć. I my jesteśmy takimi mrówkami, rodzice są takimi mrówkami, a ktoś, kto potrząsa tym słoikiem, ma wszystko w nosie.
To prawda. Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
Mam a tylko, cierpią dzieci oczywiście.
Mam tylko takie wrażenie.
My się wszyscy patrzymy na te dzieci, że cierpią i mówimy, szkoda, że cierpią.
Dobrze, to ale ja się jednak podpytam, a nie sądzisz, że my też mamy jakąś rolę do odegrania w tym wszystkim? To znaczy, że powinniśmy jeszcze jednak mimo wszystko jakoś zareagować i po prostu odmówić. Ja nie mówię tu o strajku oczywiście, już zostawmy to słowo, ale mówię tu o jakimś takim zdroworozsądkowym odmówieniu realizacji całej podstawy programowej w tym momencie, ponieważ ja uważam, że zresztą za chwilę usłyszymy to w rozmowie, że to po prostu się nie da. I teraz no też nie do końca moim zdaniem możemy sobie siebie wytłumaczyć tylko i wyłącznie w ten sposób, że no, takie mamy rozkazy i musimy to wykonywać. Znaczy ja do końca tego nie chwytam. I też apeluję do nas, do naszej grupy nas słuchającej, belfarskiej, żeby też od czasu do czasu naprawdę zadała sobie pytanie, czy my chcemy brać udział w tym szaleństwie, o którym Marcin mówi. To znaczy, czy chcemy do tego przykładać swoją rękę. Ja nie chcę i mówię to zupełnie otwarcie, nie realizuję wszystkich zapisów podstawy programowej. O. Mhm.
No, jesteśmy na progu, na przedprożu edukacji zdalnej.
To się dobrze wpisuje, wiesz, w tą rozmowę, którą za chwilę posłuchamy, dlatego że za chwilę będziemy rozmawiać z Ewą Radanowicz. Dla niektórych bardzo znaną, a dla niektórych pewnie z naszych słuchaczy nieznaną zmieniaczką i influencerką szkolną, która zmieniła swoje otoczenie dlatego po prostu, że postanowiła, że tak zrobi. Będzie o tym mówić. Ja bym chciał na momencie ci Bo dla tych, którzy o jej szkole jeszcze nie słyszeli, chciałbym puścić fragment filmu o jej szkole. Wziąłem go z YouTube'a, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę copyrightowo. Posłuchaj, to 30 sekund potrwa, a kto będzie chciał dłużej tego posłuchać, to na naszej stronie znajdzie link do całości.
Podstawa programowa obowiązuje tam jak w każdej innej szkole. Jednak już sama lista pracowni pokazuje, że to nie jest zwykła szkoła. Laboratorium, pracownia plastyki i ceramiki z kołem i piecem do wypalania. Pracownia, w której czerpie się papier, pracownia filcu, witraży. A poza tym sala podróżnicza, gdzie dzieci poznają świat. Otoczone kuframi, walizkami, sombrero, atlasami czy globusami mogą naprawdę poczuć zew podróży. Tam dyskutują i uczą się zbierać informacje z wielu źródeł. Jest również sala kuchenna, gdzie dzieci uczą się gotować i pracować w grupie. Zachęcane do eksperymentu.
O, jest taka szkoła w województwie zachodniopomorskim, w Radowie Małym, 3,5 tysiąca mieszkańców w tym Radowie i tak więcej niż w Radowie Dużym, jak się okazuje, ale to, co zrobiła tam Ewa, faktycznie chyba już przeszło do historii o tyle, że nawet niektórzy z naszych gości, dwóch ostatnich gości się o tym Radowie wypowiadało. Teraz Marcin zapowie rozmowę, bo zaprosimy was za chwilę na naprawdę ciekawe 20 minut.
Ewa to jedna z najbardziej znanych dyrektorek szkół w Polsce. Jej szkoła w Radowie Małym jest zarządzana według autorskiego programu. W 2016 roku została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools. Ewa jest autorką czy współautorką koncepcji wiosny w edukacji. Wielokrotnie prowadziła warsztaty, prelekcje na wielu konferencjach, jest autorką książki W szkole wcale nie chodzi o szkołę, która jest świeżutko na półkach, więc zachęcamy do tego, żeby zapoznać się. Jeżeli spodoba się wam to, co usłyszycie, to można pociągnąć myśl właśnie kupując książkę W szkole nie chodzi o szkołę.
Ja się bardzo o Marcina martwię, więc Marcin, my teraz mamy 20 minut odpoczynku, ty pójdziesz na ciastko i na kawę i na herbatkę. Dlaczego akurat tam wysyłam Marcina, to dowiecie się w rozmowie, a my spotykamy się po 20 minutach. Chciałbym, żebyś mi powiedziała, bo tego w ogóle nie wiem, kim byłaś, zanim stałaś się znana? Jak to wyglądało?
Ja jestem nauczycielką, 39 rok zaczęłam, więc jestem starą nauczycielką, młodą kobietą. Dyrektorką jestem 18 rok, 19 zaczęłam, więc też pełnoletnia już dyrektorka. Ale ja przede wszystkim jestem osobą, która bardzo dużo wędruje, poszukuje, niekoniecznie edukacyjnie. Lubię gdzieś jeździć, spotykać się z ludźmi.
A jesteś nauczycielką czego? Bo tego nie powiedziałeś.
Moje pierwsze wykształcenie to taki był kierunek nauczanie początkowe, czyli dzisiejsza edukacja wczesnoszkolna. Potem zrobiłam informatykę, a później zarządzanie, trenerstwo i tak dalej, i tak dalej.
Mam takie właśnie pytanie dotyczące tego, czy tego twojego przebudzenia, czy ono miało miejsce na etapie, kiedy byłaś nauczycielką, czy na etapie, kiedy już stałaś się dyrektorką?
Stało się to w momencie, kiedy przyszłam do pracy i przepracowałam pierwsze 3 lata. Pracowałam, tak w przenośni mówiąc, w ręku trzymałam zeszyty kieleckie, które na owe czasy były takim wyznacznikiem i pomagały młodemu nauczycielowi odnaleźć się w tej rzeczywistości klasowej i szkolnej. I po pierwszych 3 latach spostrzegłam, że szkoła to nie jest w ogóle dla mnie miejsce. Ja nie mogę tak pracować, że znowu wezmę te zeszyty kieleckie i znowu będę przez kolejne 3 lata odtwarzała to, co tam jest napisane. Spostrzegłam wtedy też, że bardzo dużo rzeczy, które w szkole się dzieją, niekoniecznie mi odpowiadają, że jest jakiś taki z góry narzucony plan, sposób pracy, wszystko jest takie oczywiste, jakieś robienie czegoś inaczej niekoniecznie jest nawet dobrze widziane. Ja właściwie w tamtym czasie to stałam przed takim dylematem, czy w ogóle nie zostać, nie zwolnić się, nie odejść ze szkoły, no ale zostałam ze względów rodzinnych, zostałam.
To czy ja dobrze rozumiem, przepraszam, Ewa, przepraszam, ale czy to ja dobrze rozumiem, że to jest tak, że ty nie wyczytałaś tego nigdzie, że może być inaczej, że no pewnie wyczytałaś, ale że ta chęć zmiany przyszła z zewnątrz niż z wewnątrz niż z zewnątrz, tak? To znaczy te zeszyty kieleckie ci na tyle przepraszam za słowo, udupiły, że postanowiłaś wyjść poza ich ramy i dopiero wtedy zaczęły się poszukiwania, co należy zrobić innego.
Tak, ja jeszcze dodam, że to gdzieś we mnie mocno, ja potrzebowałam tak pracować, żeby nie robić dwa razy czegoś tak samo i żeby dostarczać sobie też takich atrakcji w pracy, żeby nie zwariować. Jako dziecko dużo wędrowałam, często nie trafiałam do szkoły z różnych powodów. Nauczyciele i rodzice mieli ze mną dużo problemów. I jak poszłam do pracy i weszłam w ten dryl i już nie można było iść na wagary, trzeba było być cały dzień, to ja miałam wewnętrzną potrzebę wyjścia, robienia innych rzeczy. I szybko się uczyłam, że to, co ja robię, to też sprawia przyjemność dzieciom i to, co robię, jest naprawdę skuteczne.
Twoją szkołę faktycznie odwiedzają setki nauczycieli, dyrektorów. Czy masz jakiś feedback na temat tego, że po powrocie do swoich szkół sami wprowadzili jakieś zmiany? Czy to zostaje takie, że oni wyjeżdżają i jest cisza, czy mówią o tym, że okej, udało się coś zrobić?
Oczywiście, co jest bardzo dużo nauczycieli, dyrektorów, którzy zdecydowali się na jakby kiedy otrzymali inspirację od nas tutaj w Radowie, zdecydowali się na zmianę jakichś fragmentów pracy ich szkoły, ich warsztatu pracy, klasy, programu, sposobu wychowania. Ja mam duży odzew od ludzi, którzy powiedzieli nam, że oni może nie robią czegoś tak samo jak my, ale że my im daliśmy taką odwagę do tego, że mogą zrobić inaczej, że mogą przełamać ten schemat, który przez wiele lat mieli. Ja miewam takie sytuacje, gdzie przyjeżdżają do naszej szkoły wyznaczeni przez dyrektorów ochotnicy. I oni bardzo często jadą daleko, są wściekli w ogóle na to, że mają gdzieś tam jechać do jakiegoś Radowa Małego. Przecież robią fajne rzeczy, robią tyle innych. Za czym oni tam jadą? I kurde, nagle wchodzisz i patrzysz, ale tu jest tak inaczej. Od progu czuję się dobrze. Niektórzy do mnie mówią, wie pani co? Mam ochotę ściągnąć buty. Tak się czuję. Oni tak określają swoje wrażenia. My im nic nie robimy. My ich godnie przyjmujemy. Mamy dobrze przygotowane miejsce. Jest ktoś uśmiechnięty, pachnie w szkole ciastem albo jakimiś tam bułkami. Ludzie się krzątają, stoją kwiaty, stoi stół, jest obrus. I oni mówią, że w zasadzie nic więcej się nie musi wydarzyć. Oni nagle czują się dobrze. I przyjeżdżają do nas po wielkie innowacje. Mówią tak, Boże, wysyłają nas ten dyrektor, znowu będę musiał coś robić, zmieniać. A tu nagle dostają od nas taką informację, ej, halo, ludzie, wy za dużo robicie, weźcie się, zatrzymajcie.
Zróbcie ciasto.
Zróbcie ciasto. Usiądźcie z herbatą, nie śpieszcie się. Jutro możecie zrobić te inne rzeczy, a może w ogóle nie musicie niektórych rzeczy robić. I nagle odkrywają, że tak naprawdę w tym, co robią, chodzi o proste rzeczy, a nie o te wydumane, wyszukane, przywiezione z kolejnego warsztatu, konferencji, z kolejnych jakichś tam zadań, które sobie sami budują. Aha. Kiedy ja ludziom mówię, wy nie czekajcie, nie przyjdzie minister, nie przyjdzie kurator, nikt do was nie przyjdzie i wam nie powie, co wy macie w szkole robić, czy też w przedszkolu, to oni nagle tak z takim niedowierzaniem. Ale bycie u nas w szkole powoduje to, że ty tracisz wszystkie argumenty z ręki, które mówią, że się nie da.
Ewa, czy ty chcesz powiedzieć nam wszystkim, żebyśmy ci, którzy tak jeżdżą po tych warsztatach i tak się uczą i starają się te wszystkie nowaliki włączać, po prostu żebyśmy sobie, bo to mi się strasznie podoba, żebyśmy sobie dali na luz po prostu i zrobili ciasto i herbatę i pomyśleli, bo mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś, że nie wszystko trzeba robić.
No tak. Mhm. Znaczy ja chcę powiedzieć, że po pierwsze, żebyśmy robili to, co rzeczywiście w naszym środowisku jest nam potrzebne. Tak? Mhm. A z tym jest problem, bo my bardzo często nie diagnozujemy, nie zastanawiamy się, nie myślimy, tylko latamy i szukamy i sobie tak dowieszamy. To jeszcze to zrobimy, jeszcze to i tak jak taka choinka. Coraz to więcej tych bombek przywieszamy i tak patrzymy, mówię, niby jest pięknie, ale już nie mamy siły. Już po prostu nie mamy siły. A jak się tak zastanowisz tak naprawdę, no to kurde, ani ty nie jesteś zadowolony, choć robisz te piękne rzeczy i ci ludzie ze mną nie są zadowoleni. Ja chcę wam wszystkim powiedzieć, weźcie się ludzie, wreszcie zatrzymajcie. Nauczyciele w Polsce są najbardziej chyba przeszkolonymi, doszkolonymi ludźmi. Pytam cię, czy wy chociaż jedną, nie wiem, pięćdziesiątą tego, czego się nauczyliście, wdrożyliście, mieliście czas doświadczyć tego, czego się nauczyliście? Nie, my ciągle słyszymy, że to już jest źle, trzeba coś nowego. Przestańmy już latać, jak po prostu z pieprzem. Dajmy sobie czas. Może ustalmy, że przez rok nic nie robimy.
No dobra, to Ewa, poczekaj, to jutro przychodzi nauczyciel do szkoły po wysłuchaniu naszego podcastu i zainspirowany, czy nie wiem, wsłuchujący się, jak powiem powiedzieć, w twoje słowa, co powinien zrobić na początku pierwszego?
Nic. Po prostu nic.
Nic.
Ale... Zacząć się, bo no nic, słuchajcie. My po pierwsze to nic nie róbmy przez tydzień. Po prostu nie róbmy. Przyjdźmy, zróbmy sobie tam taki reset, porozmawiajmy, w ogóle zobaczmy, że mamy dzieci w klasie, może porozmawiajmy z nimi, dopytajmy się, jak się czują, jak my się czujemy. Napijmy się tej herbaty, dosłownie w przenośni. I jak już się tak trochę znudzimy, to potem zróbmy sobie taką inwentaryzację. I zastanówmy się, co my robimy, co z tego musimy robić, a co my chcemy robić, bo jadę przez Polskę, jak długa i szeroka, i co słyszę? Oj, pani, my to może tam u was to tak się da, ale my musimy to, musimy tamto, musimy o wam to. I tylko słyszę, musimy, musimy, musimy. Pytam się, dobra, okej, ale powiedzcie mi, co wy chcecie robić. Ach, pani, nie ma czasu na to, co my chcemy, bo my musimy. No naprawdę możemy robić to, co chcemy. My się męczymy sami ze sobą, ciągle gdzieś się śpieszymy. W szkole najzwyklej nie ma czasu na to, żeby porozmawiać ze sobą, żeby wysłuchać w ogóle, zapytać się już o to, jak się czujesz, jak ty się czujesz nauczycielu, jak ty się czujesz dyrektorze, jak ty się czujesz dziecko, jak ty rodzicu. My nie mamy czasu. Puste pokoje nauczycielskie, zabiegani ludzie.
A propos takiego, już jedno z ostatnich pytań, albo i może i ostatnie. Z gatunku, co było pierwsze, jajko czy kura? Dlatego, że jeżeli ja widzę te przestrzenie w Radowie Małym i myślę sobie, kurczę, no to wiele szkół w Skandynawii mogłoby sobie brać z tego przykład, a już nie wspomnę o szkołach polskich, to zastanawiam się, czy najpierw były przestrzenie, a do tego dostosowali sposób myślenia i uczenia nauczyciele, czy najpierw był sposób myślenia, a potem pojawiły się przestrzenie?
Znaczy wiesz, ja bym chciała powiedzieć, tak naprawdę to chciałabym powiedzieć, że słuchajcie państwo, my tu w Radowie robimy takie eksperymenty, jesteśmy innowacyjni, tak doświadczamy taką myśl pedagogiczną, wypracowujemy modele. Ale nie powiem tak, bo tak nie było. Najpierw zrodziła się w nas chęć wzięcia odpowiedzialności i dania takiego poczucia sprawstwa sobie i dzieciom. Wiedzieliśmy, że możemy w tym środowisku jedynie zadziałać poprzez dzieci, dać im odwagę, żeby one myślały inaczej i zaczęły działać. No to wiedzieliśmy, że mocy sprawczej nie damy przez kolejny sprawdzian, i przez kolejną kartkówkę, tylko trzeba zmienić metodę pracy, trzeba zaprosić dzieci do działania, do eksperymentowania, do wychodzenia na zewnątrz. Uczyliśmy też nasze dzieci takiego patriotyzmu, takiego bycia dumnym z tego, że ty mieszkasz tutaj, gdzie mieszkasz. Jak zaczęliśmy to robić, to zaczęliśmy widzieć, że i dzieciakom jest fajnie, nam jest fajnie i że w zasadzie to też i te słupki nam trochę rosną. Czyli, że jest to naprawdę jakaś dobra metoda pracy. No to pomyśleliśmy sobie, to co my tak naprawdę robimy w tych zajęciach, co jest innego niż dotychczas. A no doszliśmy do tego, że lubimy gotować, że lubimy artystycznie się udzielać, że są nauczyciele, którzy ciągle o podróżach gdzieś wychodzą w teren. No to żeby się nie narabiać, to myślimy sobie, okej, to potrzebujemy teraz dobrej kuchni, w której będzie wszystko, żeby nie trzeba było nosić tych garków, tych noży, tych widelcy i tak dalej. Więc zaczęliśmy sobie montować przestrzeń, w której mogliśmy robić to, co lubimy. No to dobra, to róbmy sobie takie programy, które będą realizowały podstawę programową. No to do tej kuchni, teatru i tych innych miejsc zaczęliśmy sobie pisać swoje programy. No ale szybko też spostrzegli nauczyciele, że jeden nauczyciel w takiej kuchni to trochę za dużo dla niego pracy, że potrzebuje drugiego i trzeciego nauczyciela, który będzie wspierał. No to jak to zrobić, żeby ten drugi, trzeci się pojawił? No to jedyne co, musimy trzy klasy na raz wymieszać je. No to zaczęliśmy się chwalić, że my tu mamy taką metodę, pracownie tematyczne, praca w grupach mieszanych wiekowo. To wszystko wychodziło nam jakby przy okazji. My dużo o tym myśleliśmy, co robimy, jak to usprawnić.
Czyli to się działo równolegle tak naprawdę cały czas.
Tak. Mhm. Z jednej strony coś nam się tworzyło w głowie, żeby inaczej pracować, z drugiej strony widzieliśmy potrzebę dostosowania przestrzeni. Ta przestrzeń z kolei pokazała nam, że mamy nowe możliwości w uczeniu się, w uczeniu siebie, ale i też uczniów. I potem to wszystko nam razem pokazało, że to jest jakiś całkiem niezły model, no to może trzeba zmienić jeszcze pracę szkoły, tak? Czyli te formy organizacyjne, włożyć to w plan lekcji, w ramowy plan nauczania i w podstawę programową. I z tego powstała piękna polska szkoła publiczna w polskiej rzeczywistości, która działa i jest zgodna z przepisami prawa oświatowego. Jeszcze ważne.
Ewa, na koniec tak już zupełnie, bo pewnie mogłabyś o szkole swojej mówić jeszcze przez północy, więc ja mam takie pytanie właśnie wychodzące w przyszłość. Absolutnie nic nie... Mam nadzieję, że nie odniesiesz tego pytania jakoś bardzo osobiście, bo też jestem dyrektorem i też mi się wydaje, że robię coś ciekawego, ale czasami się boję, może się nie boję, ale dobra, inaczej, zadam pytanie po prostu. Czy ty masz następców?
Tak.
Czy, znaczy wiesz, że... Bo wiesz, jak to jest. No, wielkie imperia niektóre czasami upadały dlatego, że umierał wielki władca albo przestawał rządzić, żeby już nie iść do śmierci. Na przykład, ale jak widzisz tą szkołę dalej, czy ona dalej stoi na tobie? O, może tak.
Wiem, że pytaniem na pytanie się nie odpowiada, ale...
Tak, proszę.
Ale wiem, że różni ludzie mnie obserwują na Facebooku, w mediach społecznościowych i mówią, ale jak to pani tak sobie 17 września wyjechała i wróciła do pracy 5 października? A kto tam w szkole pilnował ludzi? Jak oni tam pracowali? No wiecie, to jest już w tej chwili organizacja, która sama się napędza. Mhm. Zwróćcie uwagę, ja mówiłam o nas jako o twórcach tego miejsca. Ci ludzie wszyscy są następcami moimi, bo ci ludzie doświadczyli, oni sobie stworzyli warsztat pracy, oni ustalili swoją tożsamość zawodową i nie sądzę, żeby ktoś przyszedł wałem i przejechał ich. Oni będą bronić tego, co dla nich jest potrzebne i wartościowe. Ja nie jestem naiwną osobą i nie myślę, nawet tego nie chcę, że ktoś przyjdzie i bezmyślnie będzie kontynuował ideę fix Ewy Radanowicz.
Jak z tych zeszytów kieleckich kiedyś.
Tak. Dla mnie jest ważne, żeby ktoś, kto przyjdzie, nie przejechał walcem ludzi. Czyli pozwolił im być sobą, pozwolił im, jeśli tego potrzebują, być w tych pracowniach, pracować tak, jak pracują. I oni to czują wartość, oni tutaj są. Ja nie mam rotacji nauczycieli, oni mogą pracować w innych miejscach. Są próby podebrania tych nauczycieli, ale oni nie chcą, bo oni mówią, my tu mamy swój warsztat pracy, my to stworzyliśmy, identyfikujemy się. Ja jestem pełna wiary w to, że ta szkoła przetrwa, przetrwa nie być może w takim kształcie. Zresztą świat się zmienia, więc będzie potrzeba też zmiany, nawet jeszcze w czasie mojej pracy z tymi ludźmi będziemy myśleli, jak zmieniać się, jak dostosowywać do tego, co się chociażby dzieje teraz. Ale myślę, że ludzie się z tym identyfikują i to jest moc. Ja nie twierdzę, że to jest szkoła Ewradanowicz. To jest nasza szkoła. To jest szkoła, która stworzona została pod jakby takie nasze wewnętrzne potrzeby i też potrzeby naszego środowiska. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś jedynie słuszna idea fix, którą trzeba gdzieś tam na siłę wdrażać i wprowadzać, ale widzę, jak to, co robimy, pączkuje w innych miejscach i daje ludziom dużo radości, ale też otwiera na zmiany. Jest, myślę, że w naszym gronie jest naprawdę kilka osób, które z powodzeniem płynnie mogą przejąć dyrektorowanie po mnie, nie zatracając tego, co robimy, a tworząc nowe rzeczy. I o to jestem spokojny.
To jak najwięcej tych nowych rzeczy Wam życzymy i chyba sobie wszystkim też życzymy, aczkolwiek tak jak się zastanowiłem nad tym, to po Twoich słowach może nie powinienem mówić, że życzymy nowych rzeczy, tylko życzymy tego, żeby siąść, wypić herbatę i się zatrzymać.
I jutro nic nie robić. No więc zatrzymujemy się razem z Ewą. Dziękujemy Ci bardzo, Ewa.
Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.
Cześć. Ale minął szybko czas. Wielkie dzięki. Pa, pa.
Wysłuchaliśmy tej rozmowy. Ja tak się cały czas zastanawiam, bo tak się znerwowałeś przed tą rozmową z Ewą Radanowicz. Czy ktoś, kto nie zna twojego wpisu na Facebooku, będzie wiedział, o co chodzi? Ale myślę, że w naszym opisie również odcinka damy link do twojego wpisu. Tam jest bardzo dużo komentarzy. Zarówno rodziców, jak i też nauczycieli, którzy, bo ten twój wpis trafił w samo sedno i myślę, że możemy tym razem zrobić mały wyjątek i zamiast, i nie tylko odniesiemy się do stron związanych z naszym gościem, ale również do twojego wpisu, dobra?
Okej.
A co z tym z kawą i ciastkiem? W jaki sposób twoim zdaniem ta rozmowa łączy się z twoim wkurzeniem przed rozmową?
Wiesz co, może ta rozmowa uświadomiła mi, bo nagrywaliśmy ją w dzień przed opublikowaniem tego wpisu, więc sam się tak zastanowiłem nad tym, że może ta rozmowa uświadomiła mi taką potrzebę radykalnego działania, to znaczy nie robienia zawsze ciągle tego, co się robiło i robienia tego jeszcze lepiej, tylko właśnie zatrzymania się i zastanawiania się, czy to, co my robimy, ma sens. I doszedłem do wniosku, że nie ma sensu próbować, nie wiem, rewitalizować jakiegoś podstawowo programowego
słonia.
Słonia, ale to nawet nie jest słoń, to jest jakiś, wiesz, bo tu obrazilibyśmy wszystkie zwierzęta świata. To jest jakiś gliniany kolos wymyślony w miesiąc, niesprawdzony. To jest jakiś golem, któremu ktoś wsunął jakąś kartkę w twarz. Co? Miałem powiedzieć tak. Ale wiesz, i wysłał go, a ludzie jakby starają się
sprostać
temu, co na nich wysłano, zamiast zatrzymać się i powiedzieć, a po cholerę my to robimy.
Zwłaszcza, że ten gliniany kolos, o którym mówiłeś, to jest o tyle dobra metafora, że jak widać na nim, każda ekipa, która przychodzi, dokłada do niego trochę swoich takich, wiesz,
o, tak.
różnych poprawek.
Tak. Ciapkę tu, ciapkę
tam,
tu.
Ciapka tu. On coraz mniejszy ma sens, a trzeba z nim sobie żyć i tak naprawdę kiedyś trzeba sobie powiedzieć dość. Powoli chyba dochodzimy do takiej sytuacji, że to nie trzeba mówić dość, bo on po prostu nie przetrwa próby czasu i on coraz mniej ten czas temu czasowi się poddaje.
Tylko wiesz, tylko ten kolos niszczy ludzkie życia i tak. Tu jest ten moment, w którym ja sobie mówię, no sorry, ale ja nie będę dalej stał i patrzył, jak kolejne dzieci rezygnują z kolejnych zajęć sportowych, dlatego że nie dają rady przygotować się do kolejnego egzaminu opartego o kolejną urojoną podstawę. To jest do zmiany natychmiast, a gdybyśmy przeszli na edukację zdalną, to jest natychmiast do zmiany przygotowanie jakiegoś prowizorium zarówno podstawy programowej, jak i wymagań egzaminacyjnych.
Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że nasz nowy minister budzi w nas nadzieję, ale we mnie nie budzi żadnej nadziei, we mnie budzi niesmak, więc chyba będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Dobrze, to w tym...
A budzi w tobie nadzieję skrót od nazwy najnowszego ministerstwa? Takie mein, pisane z niemiecka.
No wiesz, z tym aleją Szucha to już zupełnie chyba mi się źle kojarzy, powiem ci szczerze.
Prawda? Prawda?
Musimy sobie znaleźć jakiś optymistyczny akcent. To może powiemy tyle, że złapaliśmy krokodyla w odrze w tym samym tygodniu, w którym powołaliśmy nowego ministra edukacji, ale on potem poszedł odwiedzić babcię i to nie była najlepsza wizyta.
Najgorszy czerwony kapturek w historii.
Więc zostańmy przy krokodylu. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla złow w odrze mi mój luby. Coś pochrzaniłem, ale niech tak będzie. Chyba już lecimy i zapraszamy za 2 tygodnie na następne spotkanie z Adygładkami. Dziękujemy bardzo wszystkim patronom i tym, którzy przysłali nam komentarze. Zachęcamy do następnych. Dajcie znać, że jesteście po drugiej stronie. To nam dodaje skrzydeł.
Hej, hej, pa, pa, pa. Tego się kuźwa nie da, sorry, ale logicznie argumentować. Po prostu trzeba wejść, wsadzić kogoś do więzienia, zobaczyć go za kratkami.